Mariusz Tołajkowski i Piotr Tolko, witamy w Kawiarence Politycznej. Dziś naszymi gośćmi są Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ewa Chmielewska, członek Zarządu Okręgowego Zachodniopomorskiego Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Janna Milkiewicz z Nowoczesnej. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakub Kozieł, Kukiz 15.
Dzień dobry.
I Marcin Sajniak, Wolni i Solidarni. Witam w naszym studiu.
Dzień dobry, witam.
Zapraszam niektórych państwa troszeczkę bliżej mikrofonu. Pani Anno, proszę państwa, zacznijmy od tej informacji, która kilka minut temu pojawiła się na antenie Radia Szczecin. Gorąca, zaskakująca, być może szokująca dla niektórych, prostytutki świadczą usługi w szczecińskim apartamencie posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Radio Szczecin, jak już mówiliśmy, udało się ustalić nieoficjalnie, choć za to z trzech niezależnych zupełnie źródeł, kto jest właścicielem tej nieruchomości. Trzypokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze budynku znajduje się w Śródmieściu Szczecina. Państwo słuchali wraz ze mną tej informacji. Jakie odczucia targają teraz? Jakie myśli pojawiają się w państwa głowach? Pani Ewa Chmielewska.
Mogę zacząć. Ja się trochę uśmiałam, powiem szczerze, bo zastanawiam się, co jeszcze wyjdzie. Bo to już, nie wiem, czy to już jest całkowite dno, czy jeszcze jest coś, jeszcze coś jest więcej. Dziwiłabym się, gdyby pan poseł powiedział, że nie wiedział oczywiście, co w jego mieszkaniu się dzieje. Ja mam wielu znajomych, którzy mają nieruchomości.
Ale mogą się założyć, że przyjmie taką linię obrony.
No na pewno przyjmie taką linię obrony. Mam wielu znajomych, którzy wynajmują mieszkania. Wszyscy nad tym czuwają i mają kontrolę. Jak państwo sami dzisiaj stwierdzili, mieszkańcy o tym wiedzieli. Myślę, że się do tej pory bali w ogóle ujawnić i powiedzieć, co tam się dzieje. No a teraz jakby poseł jest za kratkami, więc ta odwaga może ich wzmocnić i mogli gdzieś komuś szepnąć, co się dzieje w tym mieszkaniu. Ten atak od 2 lat Platformy, który dzieje się na rząd, na Prawo Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę, no widzimy te afery, które po kolei wychodzą od 2 lat i to, co dzisiaj też miało miejsce z mieszkaniem posła Gawłowskiego, to pokazuje, jak głęboko ta formacja sięgnęła dna.
Ale chcę pani też powiedzieć, że polityk powinien dbając o swój wizerunek, powinien unikać pewnych, że tak powiem, działalności gospodarczych, tak to ujmę, które są realizowane na przykład w mieszkaniu, które należy do niego?
No jeżeli poseł ma postawionych 5 zarzutów, więc jeden zarzut więcej czy mniej, ja już naprawdę bym tego nie rozwijała szerzej, to jest już duża przykrość dla nas, dla wyborców, tak, że wybieramy kiedyś posłów, do którego mamy zaufanie i myślimy, że będzie prawym człowiekiem i będzie działał dla Polski, dla społeczeństwa. Okazuje się, że są szwindle, że są przekupstwa, że są malwersacje, że są prezenty, korupcja. No i teraz jeszcze nierząd w mieszkaniu, no to już naprawdę sięgnęło dna.
Leszek Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość.
Wie pan co, no, kolejna informacja bulwersująca. Z drugiej strony myślę sobie tak przewrotnie trochę, przyjmując, że pan poseł Gawłowski jest we wszystkich tych sprawach i zarzutach absolutnie niewinny, to myślę sobie też, że jest człowiekiem niezwykle pechowym. Bo oto, no, trzeba mieć dużego pecha, żeby tyle się skumulowało wokół, tak? Bo przypominam, że była sprawa kiedyś takiego gangu młotkarzy, tak zwanych, tak? Z Koszalina, którzy okradali ekskluzywne sklepy w Berlinie i tam jedna z osób pojawiła się z tego gangu, jedna z tych osób pojawiła się, o ile sobie przypominam, doniesienia medialne, pojawiła się w otoczeniu pana posła Gawłowskiego. Teraz te wszystkie sprawy, które wyniknęły, a więc sprawa 2 panów o odmiennej orientacji, którzy, że tak powiem, też w jednej z instytucji w jakiś sposób związanych z panem posłem, który był wtedy wiceministrem, rozgrywało tam swoje sprawy i miłosne, i finansowe. Potem sprawa kolejnych zarzutów, łapówek, oskarżeń, które teraz oczywiście wynikają. Zobaczymy, czy będą udowodnione, czy nieudowodnione, no, ale się pojawiły. Sprawa sławnych zegarków, sprawa apartamentu w Chorwacji, tak? No i dzisiaj ta jakże bulwersująca wiadomość o, nazwijmy to, działalności gospodarczej. No naprawdę, jeszcze raz powtarzam, przyjmując tezę o absolutnej czystości pana posła, no to naprawdę trzeba być niezwykle pechowym człowiekiem. Był kiedyś taki film nawet, Pechowiec, ze znanym komikiem Pierre Ryszardem. Tam to było śmieszne, tak? Tutaj natomiast to skumulowanie pecha, wydaje się być po prostu groźne i dawać wiele do myślenia.
Joanna Milkiewicz, Nowoczesna.
A ja byłabym bardzo ostrożna z formułowaniem oskarżeń, dlatego że przede wszystkim nie uzyskaliśmy stanowiska osoby zainteresowanej. I ta sytuacja to takie déjà vu. Ja sobie przypominam bodajże pana ministra Jakiego, który oskarżał jednego z posłów o to, że w swoim mieszkaniu prowadzi agencję towarzyską, czy też czerpie zyski z nierządu. No i to się chyba dla pana posła źle skończyło, a te zarzuty były po prostu wyssane z palca. Więc naprawdę poczekajmy. Zbadajmy tą sytuację, bo można przyjąć, że tutaj jest wręcz zarzut czerpania korzyści z nierządu, a wydaje mi się, że te dane, które państwo uzyskali, absolutnie nie uprawniają do postawienia takiej tezy.
Marcin Sajniak, Wolni i Solidarni. Jak pan patrzy na tę informację?
Tak, warto dodać, że stręczycielstwo w Polsce jest karalne. Tutaj trzeba oczywiście zbadać, jaki jest udział posła Gawłowskiego w tym wszystkim. I to zbada prokuratura, rozstrzygnie sąd. Natomiast te wszystkie elementy dotyczące sprawy posła Gawłowskiego pokazują, no, bo tutaj głównie media skupiają się na korupcji. Natomiast to wszystko dookoła pokazuje, jaki jest poziom moralny pana posła, bo tam przecież był także zarzut plagiatu pracy doktorskiej. Teraz właśnie ta sytuacja z wynajmowanym mieszkaniem. W związku z tym, nawet jeśli te korupcyjne zarzuty się nie potwierdzą, no to wydaje mi się, że ta cała sprawa wyklucza pana posła Gawłowskiego w ogóle z polskiej polityki. Wydaje mi się, że nawet jeśli oczyści się z różnych zarzutów korupcyjnych, to powinien po prostu się wycofać, zachować się honorowo, wycofać się z polskiej polityki, ponieważ osoby o tak wątpliwej moralności nie powinny reprezentować Polaków, nie powinny zasiadać w Sejmie. Mam nadzieję, że sąd oczywiście rozstrzygnie to i w sposób niezależny. Jeśli pan poseł Gawłowski jest winny, to skaże go i sprawa zostanie zamknięta. Tutaj nie wydaje mi się, żeby to w jakiś sposób, bo często politycy opozycji mówią o tym, że jest to upartyjnianie sądów i tak dalej. Nie wydaje mi się, żeby tak było. Zobaczymy, jak sprawa się zakończy. Natomiast nie mówmy pochopnie tego, że prokuratura zamyka posłów opozycji w ramach jakichś restrykcji. Nic takiego się w Polsce nie dzieje. Zaczekajmy, aż sprawa się rozstrzygnie.
Jakub Kozioł, jeszcze bardzo proszę, Kukiz 15.
Pytał pan na początku, czy jesteśmy zaskoczeni tą informacją. Ja powiem szczerze, że ostatnio poseł Gawłowski tak często pojawia się na czołówkach, w czołówkach różnych mediów, że specjalnie jakoś nie zdziwiła mnie dzisiejsza informacja, że znowu coś wypłynęło.
A myśli pan, że jeszcze coś wypłynie w takim razie?
Ciężko powiedzieć. Myślę, że tak. Myślę, że poseł Gawłowski, skoro tyle rzeczy jest na niego, tak, nie jest powiedziane, że faktycznie zrobił te rzeczy, ale skoro to śledztwo idzie w takim kierunku, że odkrywane są coraz to nowe wątki, no to myślę, że jeszcze nie raz będziemy widzieć na czołówkach gazet czy właśnie w radio, że wykryto coś u pana posła Gawłowskiego. Jeszcze odnośnie tego pana pytania, czy posłowie powinni mieć ograniczoną możliwość prowadzenia jakichś typów działalności gospodarczych. Ja myślę, że nie powinno
dla
się...
swojego dobra, dla oczywiście, swojego dbając dobra. O swój wizerunek.
Tak, oczywiście.
Tak? Wykluczać pewne to działalności gospodarcze, chociażby w wynajmowanym mieszkaniu.
To jest taki zawód, że no tutaj trzeba być praktycznie nieskazitelnie czystym, więc jeżeli cokolwiek w naszej działalności, w działalności posła mogłoby przykuć uwagę mediów i skupić ich uwagę na czymś nieprawym, no to taka działalność powinna być zaniechana.
Nie mamy oczywiście możliwości zapytania przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, ponieważ przypomnę, że Polskie Radio Szczecin i parę jeszcze innych mediów lokalnych, w tym Telewizja Polska Szczecińska i Radio Koszalin jest objęte, powiedzmy, bojkotem takim, który został przegłosowany czy przyjęty na posiedzeniu czy na spotkaniu liderów Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej. Jest pewien cień nadziei, nadziei, że ten bojkot będzie trwał, gdzieś wyczytałem, do 31 maja, więc być może już 1 czerwca tych pytań rzeczywiście będzie sporo. Trochę jednak też, i to taka bardzo, że tak powiem, osobista uwaga, wydaje mi się, że jednak to ten bojkot Radia Szczecin skutecznie uniemożliwia po pierwsze zadanie paru ważnych, trudnych pytań, ale także pozwala na uniknięcie bardzo kilku takich odpowiedzi, które mogłyby być bardzo trudne dla przedstawicieli Platformy. No nic, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Szanowni Państwo, przejdźmy do kwestii wynagrodzeń poselskich, bowiem Sejm, posłowie opowiedzieli się za obniżeniem uposażeń parlamentarzystów o 20%. Sejm uchwalił uchwałę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. 240 posłów za, 2 przeciwnych, wstrzymało się 5 osób. Spora, długa lista tych posłów, którzy nie głosowali. Do tej pory każdy poseł i senator otrzymuje 10 tysięcy ponad brutto uposażenia poselskiego. Jeśli te przepisy wejdą w życie, a wejdą w życie, będzie to mniej więcej nieco ponad 8 tysięcy, także brutto na rękę. Przypomnę tylko, żeby tutaj zdradzić trochę, uchylić rąbka tajemnicy, że to nie cała pensja parlamentarzysty, bo jeszcze dieta to jest 25% uposażenia, ponad 2,5 tysiąca złotych. To jeszcze ryczałt za prowadzenie biura poselskiego. Bardzo duży ten ryczałt, 12,5 tysiąca.
Tak? Przepraszam, że przerywam, tak. Ale proszę, bo to częsty błąd jest. Czemu państwo, czy państwo, no, część mediów, część dziennikarzy, czemu państwo doliczacie pieniądze na biuro do mojego poselskiego wynagrodzenia?
No to wyjaśnijmy od razu, Leszek Dobrzyński.
No to może od razu wyjaśnijmy. Są to pieniądze na prowadzenie biura. Te pieniądze rozlicza Kancelaria Sejmu. Ja te pieniądze mogę, mówiąc, przepraszam, tak w przenośni, powąchać.
Mogę sobie, mówi pan o ryczałcie, tak?
Mówię o tym na prowadzenie biura. Te pieniądze są obwarowane, wydawanie tych pieniędzy obwarowane jest ściśle określonymi przepisami. Nie mogę, nie wiem, podejść sobie do konta bankowego, tam gdzie mam te pieniądze, nie wiem, wziąć sobie, wydać na cokolwiek, kupić sobie cokolwiek, tak? To są pieniądze na prowadzenie biura, na wynagrodzenie dla pracowników, na opłaty wszelkie. Z tych pieniędzy opłacam, też żeby było, że z kolei nie korzystam, owszem, mogę opłacić sobie telefon na przykład, prawda? Opłacam. Z tych pieniędzy bierzemy na przejazdy, że tak powiem, czyli na ten ryczałt
tam, gdzie nie jest to darmowe, na przykład,
kilometrówka, tak.
Ale myślę, panie pośle, że media podkreślają tę kwotę.
Ale persa, no tak, ale wie pan.
Dlatego, żeby pokazać, że one nie idą, że te wydatki nie idą z pensji parlamentarzystów.
Ale to równie dobrze. Moglibyśmy wziąć na przykład, nie wiem, dyrektora albo Polskiego Radia Szczecin, albo jakiejś instytucji, albo jakiejś firmy, tak? I ten budżet cały ma, który ma, zaliczyć do jego wypłaty. No, nie jest to jego wypłata, nie jest to jego zysk. Nie wykazuje tego zysku, że tak powiem, w rozliczeniu podatkowym. Nie róbmy tego błędu, no bo w ten sposób powstaje zbitka pod tytułem. No tak, mają 10 tysięcy brutto, tam jeszcze 2,5, tutaj 14 tysięcy na prowadzenie biura. No pasi brzuchy zarabiają 30 tysięcy miesięcznie.
No to używając tej retoryki, panie pośle, pasi brzuchy będą zarabiać mniej. Jak pan głosował?
Pasi brzuchy
jak
będą
się panu
zarabiać,
ta decyzja?
Pasi brzuchy będą zarabiać mniej.
Podoba.
Wie pan co, gdybym w tej chwili tutaj się cały uchachał i powiedział, ale świetnie, ale wspaniale, tak? Tam się, że byłbym kompletnie niewiarygodny, no bo jednak natura ludzka jest jaka jest, tak? I wcale się nie cieszę z tego, że moje uposażenie zostało, że tak powiem, zmniejszone, ale ta decyzja, no wydaje mi się całkowicie zrozumiała, tak? Tak więc od słowa nie cieszę się, a zrozumiała, no, wydaje mi się to po prostu, że innej możliwości tutaj nie było. Pozostała podważona nasza wiarygodność, tak? Zostaliśmy oskarżeni o jakiś nadmierny bizantyzm i tak dalej, prawda? Jakąś chciwość na państwowe, na społeczne fundusze. Więc mówimy, sprawdzam, tak? I warto też zwrócić uwagę, że obojętnie jakby ta decyzja bolała, została podjęta szybko. Nie jest to odwlekane gdzieś tam w czasie, czyli powiedzmy tam jakieś takie zapowiedzi, które się nie sprawdzają. Proszę bardzo.
Posłowie opozycji krzyczeli, że...
My dajemy świadectwo tego, że potrafimy sami się ograniczać.
Że oszczędności pojawiają się głosami Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że posłowie opozycji mają inne zdanie na ten temat. Nie wiem, jeśli mogę panią Joannę Milkiewicz zapytać, być może jakieś głosy też pojawiły się od kolegów, koleżanek, parlamentarzystów, parlamentarzystek na temat tej ustawy, tych przepisów, które będą obowiązywać podobno jeszcze w tym roku. 6 milionów, jeśli dobrze widzę, 6,5 miliona złotych oszczędności w przyszłym roku, 13 milionów złotych oszczędności.
Ja powiem tak. Ja sobie przypominam, gdy w roku 2016 PiS zaproponował podwyższenie pensji dla premiera, prezydenta, ministrów średnio o 5-7 tysięcy złotych. Gdy się pojawiły protesty i niedobry odbiór tej decyzji w społeczeństwie, to PiS się z tej decyzji wycofał, ale tylko formalnie, ponieważ cały skandal z nagrodami to było właśnie te 5-7 tysięcy podwyższonych wynagrodzeń, tylko że wypłacanych no, w sposób, powiedziałabym, bez żadnego umocowania prawnego. Sprawa wypłynęła i jak powiedział pan marszałek Terlecki, teraz gramy pod publiczkę. Gramy pod publiczkę i obniżamy pensje wszystkim. Posłom, senatorom, samorządowcom. To jest PiS.
Samorządowcom jeszcze nie, ale być może.
Ale jest już taki projekt, są takie zapowiedzi. Więc dla mnie jest to pełna hipokryzja, tym bardziej, że jeżeli się patrzy na pensje, które otrzymują posłowie parlamentarzyści, to mieścimy się jak gdyby w dolnym marginesie tych średnich wynagrodzeń parlamentarzystów. Tak jest mniej więcej, podobne wynagrodzenia są na Litwie. Natomiast powiem tak, jestem przekonana, że jeżeli będą niższe wynagrodzenia, to się pojawią kolejne przywileje władzy. I będziemy liczyć, ile pani premier wylatała kasą. Okazuje się na przykład, że pan minister Antoni Macierewicz dalej jeździ limuzyną i kierowcą, tak? Bo jest jako, nie jako minister, tylko bodajże przewodniczący
pani
zespołu.
Pani Joanna, ale wróćmy do Sejmu. Do Sejmu wróćmy. Czy ta decyzja o obniżeniu pensji poselskiej, parlamentarnej jest w pani przekonaniu słuszna, czy nie?
Moim zdaniem potrzeba racjonalnej dyskusji na ten temat i zastanowienia się, czy za dobrą pracę się moim zdaniem należy dobra płaca. Wydaje mi się, że te wynagrodzenia, które były do tej pory, były racjonalne, nie były wygórowane. Natomiast na pewno źle oceniam ten projekt jako wybitnie takie populistyczne zagranie, bez zastanowienia.
Marcin Sajniak, Wolni Solidarni.
Tak, powiedziała pani z Nowoczesnej, że to było zagranie pod publiczkę, że to była hipokryzja ze strony Zjednoczonej Prawicy. Natomiast przecież to Zjednoczona Opozycja mówiła o tym, że zależy wam na tym, aby pieniądze nie trafiały do kieszeni polityków, tylko zostały w budżecie państwa. W związku z tym mieliście możliwość, posłowie Nowoczesnej Platformy mieli możliwość zagłosowania.
A z tytułu premii, o tym pan mówi, tak?
Nie, ja mówię teraz o tym głosowaniu, które dotyczyło pensji posłów. Mhm. Dlaczego posłowie Platformy Nowoczesnej wyjęli karty i nie zagłosowali?
Nowoczesna zgłosiła projekt, ile pamiętam, żeby w ogóle zrzec się wynagrodzeń do końca kadencji.
Ale tutaj było dokładne głosowanie. Mogliście zagłosować za obniżeniem tych pensji. Jeśli wtedy wychodziliście, przed chwilą też powiedziała pani o tym, że za dobrą pracę należy się dobra płaca. To samo powiedziała pani premier Szydło, która wyszła na mównicę i powiedziała, że zwiększyły się środki w budżecie państwa, zwiększyły się zyski spółek Skarbu Państwa. W związku z tym ci, którzy na to ciężko pracowali, powinni dostać odpowiednie wynagrodzenie. Więc wydaje mi się, że tutaj, jeśli jest jakaś hipokryzja, to niestety w ustach polityków opozycji totalnej.
Ewa Chmielewska.
No, na pewno trzeba powiedzieć, że uposażenie, obniżenie uposażeń poselskich jest pokłosiem przyznawania nagród dla ministrów, bo tak było. To, że Jarosław Kaczyński zawsze powtarzał, że do polityki idzie się nie dla pieniędzy i nie dla bogactwa, tylko dla działalności, dla społeczeństwa i dla kraju, no to to wybrzmiało wtedy dość mocno i cofnął wszystkie przyznane nagrody. Są podzielone oczywiście poglądy, czy słusznie, czy niesłusznie, ale jest to decyzja polityczna i trzeba ją przyjąć. Jeżeli chodzi o same obniżenie pensji, to jak powiedział pan poseł, no nikt nie lubi, jak się mu zabiera pieniążki, jak się zabiera pensję i nikt z nas by tego nie pozytywnie nie odbierał, ale ludzie, którzy są w polityce i działają w zespole, no to muszą to przyjąć i tak też się stało. Natomiast jest druga strona jeszcze tego medalu, społeczeństwo. Społeczeństwo, które no, na podstawie sondaży, które śledzimy, zawsze daje upust swoim emocjom i jest zadowolona z takiego posunięcia. I proszę zauważyć, że te sondaże poszły do góry i społeczeństwo akceptuje obniżenie tych uposażeń poselskich. I Prawo i Sprawiedliwość, idąc do władzy w 2015 roku, wyraźnie mówiło, że będzie słuchało społeczeństwa, będzie się z nim komunikowało. Dlatego też jeździ teraz po kraju i spotyka się z ludźmi i słucha znowu ludzi. I w tamtym momencie też posłuchało ludzi. Był taki niebezpieczny dość moment, że opozycja, robiąc billboardową kampanię, zaczęła objeżdżać miasta. To było dość niebezpieczne i trzeba uważać na to, co robi opozycja. Dlatego, że opozycja jest dość groźna, pomimo, że jest już coraz mniejsza. Wczorajszy marsz to, jak policja powiedziała, 7-7,5 tysiąca, więc to już jest naprawdę dość mało, ale nadal jest niebezpieczna, dlatego że to wszystko rzutuje na obraz Polski na świecie i w Europie, więc my musimy tutaj
to mam
wszystko...
jeszcze, to mam jeszcze jedno pytanie do państwa. Czy teraz rzeczywiście uważacie państwo, że ludzie będą szli do polityki, że kandydaci na posłów, senatorów będą szli do polityki nie dla pieniędzy, tylko po to, by służyć ojczyźnie? Zawsze... Czy będą to ludzie, którzy mają swój biznes, zarabiają gdzie indziej pieniądze, nie są narażeni także na inne pokusy.
Panie redaktorze, zawsze byli tacy i tacy. I tak pewnie będzie. Będą tacy, którzy będą uważali, że polityka i wejście do parlamentu otwiera im furtkę do jakiejś kariery, do pieniędzy, do otwierania biznesów, do znajomości. A są ludzie tacy, którzy są skromni, którzy idą, bo chcą autentycznie zrobić coś dla swojego kraju. I tutaj ja bym nie, myślę, że to się nie zmieni.
W sprawie obniżenia pensji posłów i senatorów Prawo i Sprawiedliwość zostało wsparte przez 8 członków Kukiz 15. Patrzę na pana Jakuba Kozioła. Słyszałem wywiad lidera Pawła Kukiza, który mówił, że głosował z uśmiechem na ustach, bo on nie poszedł do polityki dla pieniędzy, ma źródło dochodów gdzie indziej, 30 lat pracy artystycznej, prawa autorskie, no i tam zarabia pieniądze, więc może sobie pozwolić na taki krok.
Tak, dokładnie tak było. Z tym, że tutaj z tą deklaracją, którą powiedział Jarosław Kaczyński, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, a idzie się dla idei, to ja bym poszedł dalej. Niech posłowie w ogóle zrezygnują ze swojej pensji. Tylko wtedy będziemy mieli taką sytuację, że te osoby, które dostaną się do Sejmu, czyli załóżmy politycy PiS-u, PO, no nieistotne kto, ale nie będą zarabiać za to pieniędzy, to otworzy furtkę dla wszelkich działalności lobbystycznych, które wtedy bez problemu przyjdą do prezesa Kaczyńskiego czy do prezesa Schetyny, położą walizkę na stół, powiedzą: słuchajcie, tu jest tyle i tyle, chcemy taką ustawę, i wtedy te osoby, które nie zarabiają pieniędzy w polityce, no pokuszą się na te pieniądze. Ja myślę, że polityk powinien zarabiać odpowiednio dużo, żeby chciał poświęcić swój czas i zająć się zawodowo naprawą kraju. Tak samo jak mamy przedsiębiorstwo, to do zarządu nie bierzemy pierwszej lepszej osoby, która się do nas zgłosi i będzie chciała pracować za jakiekolwiek pieniądze, tylko bierzemy specjalistę, który zna się na tym, co robi, który jest profesjonalistą, i wtedy mamy pewność, że on dobrze poprowadzi naszą firmę. Dlaczego nie możemy tak zrobić z zarządzaniem państwem?
To jeszcze mam pytanie a propos posłów, senatorów, wydatków na nasz Sejm. A kto z państwa poparłby propozycję? Zawsze chciałem zadać państwu to pytanie. No państwu, politykom generalnie. Gdyby na przykład zmniejszyć liczbę posłów, senatorów, Kto by to poparł z państwa? Jedna... Kukiz 15 by.
Oczywiście.
Wie pan co, to pytanie czasami pojawia się na spotkaniach poselskich, tak? Czasami jest
z wyborcami?
Czasami jest dyskutowane, czasami sobie o tym rozmawiamy. Wie pan co, na przykład pierwszym pytaniem, jakie wtedy zadaję, no bo nie ukrywam, że jeżdżę dosyć często, czasami są to całkiem małe ośrodki, gminy, wioski, tam gdzie pierwszy raz od niepamiętnych czasów w ogóle się ktoś pojawił, tak? I moje pierwsze pytanie jest takie, no bo tam oczywiście czasami są też i pretensje, albo czasami jest też i radość.
Tak, że zarabiacie za dużo, jest parlamentarzystów, tak?
Nie, mówię w tej chwili, tak? Że jest pretensja, że o, pierwszy raz ktoś się pojawił i tak dalej. No i my wtedy okej, no bo wyobraźmy sobie, że w takim razie mamy 100 posłów w Polsce. Oszczędność z tego jest tak naprawdę w skali budżetu, no powiedzmy sobie szczerze, żadna. Ale wyobraźmy sobie, że jest 100 posłów, to wtedy na okręg szczeciński, tak jak z senatorami, wypada mniej więcej 2 posłów, tak? I nawet patrząc na sam kontakt z posłami, no to wyobraźmy sobie, mówię, że do państwa wioski, kiedy trafi ten poseł, nawet gdyby chciał jeździć dzień i noc po województwie szczecińskim. Wyobraźmy sobie, że też, że idą wybory i rozumiem, że jesteśmy społeczeństwem demokratycznym, są różne opcje, są różne sympatie. Wielu ludzi chciałoby, żeby ktoś z ich opcji, no, z partii, z klubu, tak, był w Sejmie. No to wyobraźmy sobie, jak podzielić tych 2 posłów. Mamy tutaj w tej chwili 5 ugrupowań w studio. Pan redaktor jako 6 nawet powiedziałbym. No to więc wyobraźmy
sobie... o tym, dobrze.
Więc wyobraźmy sobie, jak podzielić tych 2 posłów z województwa zachodniopomorskiego między te tutaj obecnych 6 z sympatii politycznych, a mamy jeszcze tych, których tutaj nie ma, mamy tych, których nie ma w Sejmie.
Dobrze, panie pośle, ja się zastanawiam nad tymi argumentami.
To nie jest taki prosty problem.
One są rzeczywiście racjonalne, ale ja myślałem głównie o oszczędnościach, żeby tutaj jednak budżet skorzystał na zmniejszonej liczbie
posłów. O tych oszczędnościach mówiliśmy przed chwilą. Mamy ograniczenie 20% i mamy wyliczenia, że w przyszłym roku, czyli niejako cały rok, da to około 15 milionów złotych, tak? No to możemy to bardzo łatwo obliczyć, tak? I ktoś powie, czy to jest kwota duża, czy nie. No w skali budżetu mimo wszystko jest ta kwota skromna. Myślę, że oszczędności finansowe byłyby o wiele, jakby byłby to o wiele mniejszy zysk niż straty na różnych polach, które by wyniknęły. Przypominam też, zobaczcie państwo, bo niektórzy mówią tak, Stany Zjednoczone, wielki kraj, imperium, prawda? 100 senatorów. Dają sobie radę? Dają. Tylko jaka tam jest pozycja senatora, jak wygląda jego biuro na przykład, jakie to są fundusze, ilu pracowników tam pracuje, jakie kwoty są na to przeznaczane.
To są, czyli reasumując, nie zawsze jak liczba to, parlamentarzystów
przekłada się na...
Jak to
się przełoży na praktyczne działanie, to można się nad tym wtedy głęboko zastanowić, czy to rzeczywiście
nie przekłada się to na oszczędności. To bardzo krótko jeszcze. Marcin Saniak i jeszcze jedno pytanie do pana posła.
Tak, nie da się zmniejszyć liczby posłów bez zmiany ustroju. Skoro mamy w Polsce i na taki się zdecydowaliśmy na system parlamentarno-gabinetowy, w którym parlament, Sejm, pozycja posła jest ważna, bo jest reprezentantem narodu, to nie powinniśmy zmniejszać tej liczby, bo w tym momencie jest ona adekwatna. Tak jak powiedział pan poseł, liczba okręgów, obszar okręgów by się radykalnie zwiększył. Jeśli chcielibyśmy zmienić system, do czego być może w przyszłości dojdzie, na przykład na system prezydencki, wtedy możemy o tym pomyśleć. Natomiast na chwilę obecną, no, moim zdaniem nie ma takiej możliwości i nie powinniśmy tego robić.
To być może jedno z pytań konstytucyjnego referendum, prawda? Które być może na jesieni się odbywa.
Jest chyba jeszcze bardziej oszczędny system. Można wprowadzić dyktaturę, można wprowadzić przetarg na zarządzanie Polską, prawda? Wynajmijmy firmę, dobrze, idąc tym tropem, która będzie zarządzała państwem polskim. Może to być jeszcze taniej.
Temat
tylko
do
czy
rozważenia.
Będziemy z tego zadowoleni? To jest oddzielne pytanie.
Panie pośle, to chcę pana jeszcze zapytać, ponieważ czytam, że w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu jest ten projekt ograniczenia wynagrodzeń prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Podobno 20%. Takie są...
Rozumiem, że idziemy takim równomiernym, tropem. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny efekt tych rozmów. Tak więc pozwolę się tutaj zatrzymać. Myślę, że problem jest inny, tak? Problem jest taki, że nasza, czy też medialna uwaga, tak, skupia się z reguły na posłach, gdy tymczasem prawdziwe kokosy czasami faktycznie są w samorządach, tak? I czasami, gdy przyjrzy się zarobkom niektórych samorządowców, no to są dopiero perełki i to wcale nawet nie mówię o jakichś prezydentach wielkich miast i tak dalej. Czasami są to zarobki gdzieś tam w powiatach. Gdzieś
no ale mogą więcej niż 12 tysięcy brutto zarabiać?
Wie pan, to nawet nie chodzi o zarobki takie wprost, tak? Bo czasami są to zarobki kumulowane z kilku rozmaitych źródeł, rady nadzorcze, coś tam i tak dalej. I ci ludzie czasami wręcz no, z taką lekką kpiną patrzą na, znaczy kpiną z takim uśmiechem, prawda, patrzą na tą dyskusję o tych poselskich zarobkach, o poselskich apanażach. A jeszcze tak kończąc, tylko jeszcze jedna, tylko tak nawiązując do tej poprzedniej dyskusji, do pani z Niezależnej. Pani powiedziała, że te premie, które przyznawała pani...
Z Nowoczesnej.
Do pani tutaj z Nowoczesnej w studio, tak. Pani powiedziała, że te premie były czymś bezprawnym. Jeśli pani tak uważa, to proszę złożyć zawiadomienie w prokuraturze, bo pani w tej chwili mówi nieprawdę. Jeśli mówi pani prawdę, niech pani złoży zawiadomienie w prokuraturze. Rozumie, że prokuratura uzna te wnioski i wsadzi panią premier do więzienia. Natomiast pani mówi nieprawdę.
No wątpię w to, szczerze mówiąc. Natomiast pan marszałek Terlecki sam przyznał ostatnio, że był to zwykły element wynagrodzenia, a nie żadna premia. Czyli mamy po prostu ominięcie przepisów pani o wysokości wynagrodzenia.
Nie za żadne szczególne zasługi były te premie przyznawane,
tylko jako składnik wynagrodzenia stałe.
Pani premier ma prawo do przyznawania tych premii. Osiągnięcia naszego rządu wyrażają się w liczbach. Jeśli chce pani powiedzieć,
już mówiła, że się należały.
Jeśli chce pani powiedzieć, że tak powiem, te wszystkie, czy to obniżka, sprawy typu obniżka wieku emerytalnego, którą trzeba sfinansować, jeśli 500+ i cały program społeczny, który też trzeba sfinansować, wziął się znikąd, no to nie mamy o czym dyskutować. I jeszcze jedna sprawa, która też jakby nam umknęła, bo nie wiem, czy państwo zauważyli, że był podnoszony też wielki zarzut, że marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu, tak, nie zostali objęci tą obniżką. Oni nie są posłami, piastują funkcje państwowe. I bodajże w piątek pan marszałek Kuchciński w imieniu Prezydium Sejmu wystąpił do pana prezydenta, bo to pan prezydent o tym decyduje, również o obniżenie wynagrodzenia całemu Prezydium Sejmu.
To jeszcze króciutko Ewa Chmielewska i kolejny temat.
Tak, ja chciałabym powiedzieć, że zgadzam się z panem posłem, że parlamentarzyści w stosunku do samorządowców naprawdę zarabiają niewiele. I trudno nawet powiedzieć, zarabiają, bo to jest po prostu uposażenie za ich pracę jako dieta. Ale samorządowcy naprawdę zarabiają nieźle. I tutaj też jest taki, jeżeli będzie taki mechanizm, że wszystkim równo obcinamy pensje, to znowu będzie troszeczkę niesprawiedliwe w stosunku do tych, którzy są włodarzami dużych miast. Tak? Tak jak Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg, Poznań i tak dalej. Natomiast ościenne gminy, które mamy wokół Szczecina, ja to sprawdziłam, wszyscy burmistrzowie, a nawet wójtowie zarabiają bardzo podobnie. Są bardzo małe różnice, czyli 12,5, 10,5, 11,5 tysiąca miesięcznie.
Znaczy różnica w samorządzie ogromna, jeśli chodzi o terytorium, o potencjał.
A właśnie,
tak?
Dokładnie.
A pensje,
budżet,
różnice w pensjach
budżet, zadania, inwestycje. Tak? Także tutaj fajnie by było, gdyby parlamentarzyści pomyśleli o oczywiście ograniczeniu tych zarobków, ale które miałyby wynikać jednak od budżetu, jakim mają do dyspozycji, albo ilości mieszkańców.
Drodzy państwo, z jednym trzeba się zgodzić, że czeka nas po prostu bardzo poważna dyskusja, no ale tą dyskusję trzeba będzie przeprowadzić w pewnym spokoju, w pewnej zgodzie, tak, bo to są bardzo poważne zagadnienia.
Pytanie do pana posła. W Sejmie trwa bowiem protest rodziców osób niepełnosprawnych, którzy domagają się m.in. 500 zł dodatków w gotówce. Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące osób niepełnosprawnych, o rencie socjalnej oraz wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych, wyrobów medycznych. Renta socjalna wzrośnie z nieco ponad 860 zł do prawie 1030. No i jeszcze mamy zapowiedź rzeczniczki rządu o tym, że do 15 maja rząd Mateusza Morawieckiego przedstawi założenia tak zwanej daniny solidarnościowej. Pytanie do pana posła, czy ta danina wejdzie w życie, czy ona wystarczy i czy jest jakiś inny być może sposób na znalezienie pieniędzy, by zadośćuczynić tym oczekiwaniom opiekunów osób niepełnosprawnych?
Tak, renta socjalna rzeczywiście wzrasta. Warto zaznaczyć, że wzrasta kolejny raz, bo w roku 2017 już o 100 zł też poszła w górę. Tak więc rok do roku będzie to wzrost prawie 40%. I ja bym chciał powiedzieć też jedno, tak? Bo pytałem, pan mówi, czy wystarczy i tak dalej. Powiedzmy jedno, tak? W Polsce jest bardzo wiele rozmaitych grup społecznych, zawodowych też, które powinny otrzymywać, obojętnie czy otrzymywać, czy zarabiać więcej, tak? Po to, żeby w miarę godnie żyć, po to, żeby w miarę godnie funkcjonować, tak? I to są nie tylko niepełnosprawni, w tym wypadku niepełnosprawne dzieci i ich rodzice, są to też niepełnosprawni dorośli, są to jest tych grup sporo, także zawodowych, tak? Są to często zapóźnienia też ani, że tak powiem, rządu Prawa i Sprawiedliwości, ani nie tylko z osławionych 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, są to często zapóźnienia sięgające, no mówiąc wprost, nawet czasów PRL-u, tak? Natomiast my po dwóch i pół latach rządów, mimo najszczerszych chęci i konkretnych działań, jeśli trzeba, mam tutaj gdzieś całą listę tych spraw, które zostały podjęte i podwyższone, nie jesteśmy w stanie w ciągu 2,5 roku wszystkich krzywd w Polsce naprawić i wszystkich niesprawiedliwości. Tak? Robimy, co możemy. Wracając do tematu, owa danina solidarnościowa. Zobaczymy, w jakim będzie wymiarze. Rozumiem, że musi być wyliczona na tyle, żeby starczyło na propozycje, które rząd będzie miał, czy też ma właśnie dla niepełnosprawnych, z samymi niepełnosprawnymi. I z tym protestem też jest pewien problem, bo tutaj też nawet nie wszyscy wiedzą, że z czasów rządów Platformy Obywatelskiej został nam taki trochę nieszczęsny podział, tak, że jedna grupa niepełnosprawnych ma całkiem spore dodatki, tak, a druga tych dodatków kompletnie nie ma, tak? No ostatnio spotykałem się w Dobrej Nowej.
Pan poseł mówi, zdaje się, o osobach niepełnosprawnych, u których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem pełnoletności, tak? Czyli przed 18 rokiem życia.
Jest to dla nikogo niezrozumiały rozdział, tak? To jest sprawa, o którym mówił Trybunał Konstytucyjny. No i my musimy to naprawić, tak?
Panie pośle, ale tak trochę politycznie zapytam, czy uda się ten protest w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych w jakiś sposób wygasić, dlatego że on na razie kładzie się cieniem, można powiedzieć, na wizerunku Prawa i Sprawiedliwości.
Powiem panu, nie wiem, tak? Widzę, że jest ogromna chęć podgrzewania tego konfliktu, tak? Ze strony opozycji. Widzę, że jest ogromna chęć podgrzewania tego konfliktu ze strony części mediów, tych samych mediów, które z kolei jeszcze kilka lat temu, kiedy te same osoby protestowały w Sejmie, zachowywały się całkowicie inaczej. Żyjemy już w czasach internetu, można to sprawdzić, krążą te relacje z tamtych czasów i widzimy tamtych polityków, którzy wtedy rządzili, co wtedy mówili, jak się zachowywali. Tak więc rzekłbym, że całość jest gdzieś tam podgrzewana, tak? Natomiast ja bym powiedział tak, rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak? Te wszystkie działania społeczne, które byśmy wzięli w ciągu ostatnich 2 lat, nikt mi nie udowodni, tak? A jeśli będzie próbował, no to jest to ewidentne kłamstwo, że jest to rząd nieczuły społecznie, nieczuły na to, żeby pieniądze, które odzyskujemy od złodziei, od mafii VAT-owskich, które zarabiamy z kolei na rozwoju Polski, że nie przekierowujemy tych pieniędzy w miliardowych kwotach do kieszeni społecznej.
Proszę jeszcze przypomnieć, bo zdaje się, że jeśli chodzi o te oczekiwania finansowe, to skala tutaj jest kilkumiliardowa. 9 miliardów chyba, tak? Takie są.
Rząd ocenia tą skalę na 9 miliardów, tak? No i znowu są tutaj rozbieżności, bo ta grupa, która protestuje, podaje inne wyliczenia, ale ona podaje wyliczenia znowu dla samej swojej grupy. My nie możemy dalej iść w tym kierunku, że będziemy niepełnosprawnych dzielić na rozmaite grupy, no bo rozumiem, że każdy z nich ma taki sam żołądek, takie same potrzeby. Może tylko jeszcze, żeby dać przykład właśnie. Byłem ostatnio właśnie w Dobrej Nowogardzkiej, tak? Spotkałem się z panem, który opiekuje się swoją żoną, która zachorowała już jako osoba dojrzała. No w tej chwili jest w bardzo, że tak powiem, posuniętym stanie niepełnosprawności i on nie może liczyć na te dodatki, które mają opiekują się swoimi dziećmi niepełnosprawnymi, tak? I sytuacja jest naprawdę dramatyczna wręcz.
Ewa Chmielewska.
No dokładnie. dokładnie to, co powiedział pan poseł. Ja chciałabym tylko dodać, że tak naprawdę, żeby zakończyć ten konflikt, to piłeczka leży teraz po stronie protestujących, bo rząd wykazał i pokazał, na ile dzisiaj stać budżet państwa i ile może dać tej grupie, a tych grup społecznych, które, tak jak pan poseł powiedział, które są zaszłości od wielu lat, które były niewynagradzane tak jak powinny, jest wiele. I może dać tyle, ile może, więc zrównanie renty socjalnej tej z minimalną rentą ZUS-owską do 1029 zł od 1 września 2018, a z mocą od 1 czerwca 2018, no to takiej podwyżki to, tak jak pan poseł powiedział, jeszcze nie było od wielu lat. Rozszerzenie też, uchwalenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla osób właśnie o znacznym stopniu niepełnosprawności, która zakłada wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń zdrowotnych, do bezpłatnych usług farmaceutycznych, do otrzymania wyrobów medycznych. To wszystko jest rozszerzenie siatki, która funkcjonowała do tej pory. I teraz sytuację mamy taką, że panie mówią, że tylko jeszcze jeden warunek do spełnienia, czyli 500 zł. 500 zł w żywej gotówce. No, rząd obliczył, że to wszystko, co zawarte jest w tej ustawie, czyli te wszystkie profity, które mogą uzyskać, przekraczają tę kwotę. Natomiast na żywą gotówkę w tej chwili rządu nie stać. I tak jak państwo, każdy z nas tutaj siedzący ma budżet domowy i może nim dysponować miesięcznie, no to wie, na ile nas stać. Tak? Nie możemy zapożyczać się, nie wiadomo, jakie rzeczy robić, żeby ten budżet całkowicie zburzyć. Więc mamy racjonalny rząd, mamy na czele rządu pana Morawieckiego, który doskonale zna się na finansach. I my, no jeżeli w chwili obecnej nie można nic więcej zrobić, to wydaje mi się, że ta grupa społeczna powinna to przyjąć i ten protest zakończyć.
Joanna Milkiewicz, Nowoczesna.
Proszę państwa, to co mamy w tej chwili realnie, to co otrzymali, to co otrzymały osoby niepełnosprawne, to jest 100 zł w zakresie podwyższenia renty socjalnej. A zeszły tydzień i w ogóle zachowania polityków partii rządzącej wobec osób niepełnosprawnych to był pokaz tak absolutnej arogancji. Przypomnę wystąpienia posła Żalka, przypomnę wystąpienie pani Beaty Krynickiej, przypomnę wystąpienia posła Pięty, że nie ma wątpliwości, że empatii rządzącym do tej małej grupy, bo to jest mała grupa, brak. Państwo mówicie o wydatkach, na których państwo nie stać, natomiast jednocześnie dla wszystkich, nie wiem jakie są finansowe skutki tego projektu, mowa jest o 300 zł wyprawki dla każdego dziecka, niezależnie od sytuacji finansowej rodziców i niezależnie od innych świadczeń. Ja się cieszę, że jeżeli chodzi o protest niepełnosprawnych, to opozycja staje jednym głosem, ponieważ jest to grupa osób najbardziej poszkodowanych w społeczeństwie, a rodziców osób niepełnosprawnych wspieramy całym sercem. Ja wiem, że Nowoczesna jest partią liberalną, ale jeżeli chodzi o wrażliwość, ma swoją wrażliwość społeczną i my uważamy, że pieniędzy nie można rozdawać na prawo i lewo, natomiast trzeba pomóc tym osobom, które
na
sobie
szczęście,
w stanie nie są w stanie poradzić.
Na szczęście pani Anno, czytam, że zresztą wiemy o tym, poseł Żalek przeprosił za swoją bardzo emocjonalną wypowiedź.
To już mówię, że było to po wniesieniu przez pana mecenasa, który z nami współpracuje, prywatnego aktu oskarżenia.
Ale to pokazuje, jaka jest atmosfera tej całej dyskusji. Marcin Sajniak, Wolni Solidarni.
Tak, nie zgadzam się. Znaczy, nie można zarzucić w tej sytuacji rządzącym braku złej woli. braku dobrej woli. Nie można zarzucić braku empatii. No, właściwie przedstawiciele każdego szczebla władzy pojawili się na spotkaniu z tą grupką protestujących. Był pan prezydent z pierwszą damą, premier pojawił się tam, pani minister Rafalska pojawiła się kilkukrotnie, władze kościoła i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że no, tutaj niestety te osoby teraz są już zakładnikami opozycji, która jeszcze niestety specjalnie podjudza. Widziałem filmik z panią Scheuring-Wielgus, z panią poseł, która usiadła obok protestujących i namawiała do tego, żeby nie przyjmować tego kompromisu. No, moim zdaniem takie zachowanie jest skandaliczne i współczuję tym protestującym w tym momencie. Tutaj czy te rozwiązania będą dobre? Wydaje mi się, że cały czas powinniśmy... Sytuacja jest bardzo trudna. Rozmowy powinny być toczone dalej, ale wszyscy powinni apelować włącznie z opozycją totalną do tego, żeby ci ludzie wyszli z Sejmu, żeby mogli żyć w jakichś normalnych warunkach, bo teraz to, co tam się dzieje, leżą, śpią na materacach, to jest niedopuszczalne. No, to też zagraża zdrowiu tych ludzi. To jest, no, można powiedzieć, nieodpowiedzialne, jeśli chodzi o działanie opozycji. Rozmowy powinny być toczone dalej, być może nawet na temat tych 500 zł, ale w normalnych warunkach. Wszyscy powinniśmy apelować o to, żeby po prostu ten proces się zakończył. To powinno być priorytet.
Jakub Kozioł, Kukiz 15 jeszcze.
Powiem tak, no, żyjemy w państwie socjalnym, gdzie państwo przyjęło na siebie opiekę nad różnymi grupami społecznymi, nad osobami, które potrzebują wielu rzeczy. Dla mnie taki model państwa oczywiście jest zły, ale skoro już żyjemy w takim państwie, to państwo powinno zrobić wszystko, żeby tym osobom pomóc. Normalnie oczywiście takimi osobami powinny zajmować się fundacje czy różne stowarzyszenia, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, ale dopóki państwo ma wpisane w swoje zadania pomoc osobom niepełnosprawnym, potrzebującym, to nie powinno być żadnej dyskusji. Pytanie odnośnie tej daniny solidarnościowej. Tutaj pani mówi, że pan Morawiecki świetnie zna się na finansach. No otóż się nie zna na finansach, bo podniesienie podatku najbogatszym...
0,5% od najbogatszych osób.
Mimo wszystko spowoduje to wylanie dziecka z kąpielą, bo z jednej strony oczywiście część tych najbogatszych zacznie płacić, ale znaczna część będzie szukała sposobów na ominięcie tych podatków. Także każdy przedsiębiorca, który zarabia większe pieniądze, no robi wszystko, żeby jednak tych podatków unikać. A im będzie więcej, tym bardziej będzie mu się opłacało wyjechać do raju podatkowego i tam praktycznie nie płacić podatków.
Szanowni Państwo, na koniec jeden lokalny temat. Wróćmy na nasz grunt tutaj szczeciński. Bardzo krótko, jeśli można prosić, bo czasu już mamy bardzo niewiele. Nie doczekamy się pewnie metra, ale doczekamy się SKM-ki z prawdziwego zdarzenia, czyli modernizacja w trakcję kolejową. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe rozstrzygnęła w końcu 3 przetargi na budowę kluczowej infrastruktury dla szczecińskiej kolei metropolitalnej. 640 milionów złotych. Ogromna rewolucja, można powiedzieć. 42 ponad kilometry torów do modernizacji. Nowy peron na Pomorzanach. Nowy przystanek na Kusłońcu. Stacja Szczecin Turzyn zmieni się nie do poznania, podobnie stacja Szczecin-Buszewo. Kolejne modernizacje Drzetowo-Żelechowa-Golęcin-Ogocław. No prawdziwa rewolucja komunikacyjna. Być może dzięki temu już nie będziemy stać w korkach, czego często doświadczamy, zwłaszcza w piątek po południu i nie tylko. To może od pana z Kukiz 15 rozpoczniemy. Jakub Kozioł.
Moim zdaniem sam pomysł połączenia ościennych miejscowości ze Szczecinem jest bardzo dobry. To
w końcu można powiedzieć.
W końcu, tak. Czy zlikwiduje to korki? Myślę, że nie, bo samochód w dalszym ciągu pozostanie najwygodniejszym sposobem dostania się do miasta. Najszybszym sposobem,
żeby załatwić. Ale jak ktoś stał półtorej godziny na wjeździe na przykład z Prawobrzeża na Lewobrzeże, to on następnym razem rozważy bardzo poważnie, czy w stacji Szczecin Zdroje nie wsiąść i wysiąść na Turzynie na przykład.
Może pomyśli, ale na pewno niekorzystanie z samochodu poważnie ogranicza możliwości załatwienia różnych spraw w dość szybkim czasie w mieście. Jedyne moje dwie obawy, które mam co do tego projektu, to jest jego wykonanie, bo widząc to, jak są wykonywane tak duże inwestycje w Szczecinie, no można mieć wątpliwości co do tego, czy nie będzie potem co chwilę wymienianych torów, czy one nie będą pękały, czy na pewno będą dobrze przeprowadzone różne analizy wytrzymałości materiału.
Może tak akurat będzie, po doświadczeniach poprzednich.
Zobaczymy, miejmy nadzieję, że tak
nie
będzie.
Nie uczymy na błędach na razie.
Druga obawa to jest utrzymanie tego wszystkiego, tak? Czyli koszty związane z utrzymaniem całej tej infrastruktury.
Marcin Sajniak.
Cieszy to, że to jest porozumienie, można powiedzieć, tak trochę ponad podziałami, czyli jest pomoc ze strony państwa, jest wykorzystanie środków unijnych oraz zaangażowanie samorządu. Oczywiście skomunikowanie ościennych miejscowości zawsze korzystnie wpływa na gospodarkę, rozwój danego miasta, dlatego powinniśmy się cieszyć. Ja jestem radnym na osiedlu Turzyn i ten dworzec tam, te przystanki są zapóźnione od kiedy tylko pamiętam. W związku z tym no, cieszy mnie to, że jak widzę te projekty, to po prostu serce rośnie. Oczywiście zaczekajmy na realizację, natomiast zapowiada się naprawdę bardzo dobrze.
Króciutko bardzo, proszę, Joanna Milkiewicz, Nowoczesna.
Kibicujemy pomysłowi, to symptom do rozwoju Szczecina i do gmin ościennych. Natomiast tutaj, jak panowie mówili, przede wszystkim trzeba się przyglądać realizacji. Ja przypominam, że...
Już nie rozwijajmy tego wątku,
nie mamy czasu, panie redaktorze, Janno. Że wygrał po roku, niedoszacowano przetargu, gdy pojawiły się dodatkowe pieniądze, wygrała spółka, oby jej szło jak najlepiej, z najniższym, i to o setki milionów złotych, z najniższą ofertą i z wielomiesięcznym, czy tam rocznym nawet, krótszym terminem realizacji. Bardzo dobrze, ale pilnujmy tego, zwłaszcza, że słyszałam, że teraz ta spółka za pierwszy kwartał roku 2018 pokazała stratę.
Także Ewa Chmielewska, przepraszam.
Liczymy na nadzór. Mhm.
No, ja uważam, że to świetna inwestycja, bardzo trafiona, od wielu lat oczekiwana. Na pewno rozładuje korki w mieście i szczególnie dla ludzi, którzy właśnie dojeżdżają z prawobrzeża na lewobrzeże odwrotnie i na pewno z ościennych gmin, które dojeżdżają do miasta Szczecin, ale przede wszystkim też ja bym tu liczyła na rozwój turystyki regionalnej, na współpracę oświatową.
Panie Ewo, rozwiniemy to w takim razie w następnym spotkaniu. Leszek Dobrzyński, króciutko.
Wielki projekt cywilizacyjny, znakomita wiadomość dla mieszkańców i Szczecina, i Goleniowa, Gryfina, Polic. Tak, także super sprawa. Każdy, kto widzi, jak wyglądają przystanki kolejowe w Szczecinie, mówię o tych mniejszych oczywiście, tak, powinien się z tego cieszyć.
Leszek Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość, Ewa Chmielewska, Porozumienie, Joanna Milkiewicz, Nowoczesna, Jakub Kozioł, Kukiz 15, Marcin Saniak, Wolni i Solidarni, Piotr Tolko, Mariusz Tojkowski. Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.